Bogdan Zarewski, tak dla porządku. Wyliczę. Są fakty RMF FM. Co pół godziny taka piguła informacyjna u nas, więc jesteście na bieżąco. Oprócz tego jeszcze więcej informacji w programie Radia RMF 24. Przenieśmy się teraz do Sejmu. Rozszerzymy i pogłębimy pewną wiadomość. Wiadomość, którą już podaliśmy. Koalicja rządząca nie podejmie próby odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o programie SAFE. Pytanie brzmi... Czy to koniec tego tematu na sejmowych korytarzach? To jest pytanie do gościa sejmowego studia RMF 24, z którym będzie rozmawiał Kacper Wróblewski. Witamy panów.
Dzień dobry, a z nami jest poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Nie będzie próby odrzucenia prezydenckiego weta tutaj w Sejmie.
Koncentrujemy się na wdrażaniu tego programu. Od początku mówiliśmy, że w sytuacji, w której zawetuje prezydent ustawę, która tak de facto skutecznie wprowadzała pieniądze unijne, ona nie rozstrzygała o przyjęciu tych pieniędzy, tylko o wprowadzeniu tych pieniędzy, między innymi sprawa rezygnacji z VAT-u przy tych inwestycjach dotyczących polskich fabryk, że będziemy wdrażali plan B i to dzisiaj koncentruje naszą uwagę. Uratujemy 44 miliardy euro, wdrożymy te pieniądze, które są pieniędzmi inwestycyjnymi. Inwestują po pierwsze w polskie bezpieczeństwo, po drugie w rozwój gospodarczy, w polskie fabryki.
A co z tymi pieniędzmi, które miały iść do MSWiA, między innymi na Straż Graniczną? Jest jakiś pomysł? Bo szczegółów nie poznaliśmy, tylko była uchwała na Radzie Ministrów, ale no nie wiemy, czy te pieniądze trafią w końcu na przykład do policji.
To nam zajmuje dosyć dużo pracy dzisiaj, dlatego że ta ustawa ułatwiała przekazanie pieniędzy polskim policjantom czy pogranicznikom, dlatego że Fundusz Wsparcia w oparciu o ustawę o obronie ojczyzny jest bardzo precyzyjnie dedykowany sprawom Wojska Polskiego. I dlatego tutaj mieliśmy duże ułatwienie w tej ustawie, ale szukamy takie ścieżki, które pozwolą nam te pieniądze wykorzystać, jeśli w najgorszym wypadku by się nie wszystkie pieniądze dla policjantów czy pograniczników udało z tego programu wziąć, no to będziemy robili przesunięcia budżetowe, bo pieniądze zaplanowane dla tych, którzy obsługują granicę wschodnią, tą, która graniczy z wojną, granice Rzeczpospolitej. Te pieniądze mają charakter strategiczny i one są komplementarnie wpisane w ogóle w całą strategię obrony, więc to nie jest tak, że przy okazji się kupuje kamizelki kuloodporne, czy kupuje się, czy buduje się infrastrukturę, żeby łatwiej dojeżdżać do granicy dla armii, wojska czy pograniczników. To nie jest realizacja zadań przy okazji, tylko to wynika ze strategii obrony.
A może zamiast robić jakieś przesunięcia, lepiej przyjąć ustawę zaproponowaną przez Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego i te pieniądze wykorzystać na przykład dla MSWiA?
No, my tutaj w polskim parlamencie przyjmujemy ustawy, które mają realne pokrycie finansowe, jeżeli wywołują jakieś skutki finansowe. A jeżeli...
No prezes NBP twierdzi, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Jarosław Kaczyński, że no, ten pomysł Adama Glapińskiego i Karola Nawrockiego to są pieniądze tu i teraz.
To jest pomysł nic.
Dlaczego?
To nie są pieniądze tu i teraz. O tym już bardzo precyzyjnie wypowiedzieli się między innymi członkowie Rady Polityki Pieniężnej, bo to nie jest tak, że jest samodzielnym władcą i królem pan prezes Glapiński, a dlatego że szereg decyzji to są decyzje, które muszą być podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej. W tym wszystkim jest bardzo dużo uproszczeń, manipulacji i nadużyć, nawet nie intelektualnych, tylko formalno-prawnych, bowiem czysto teoretycznie, gdyby Narodowy Bank Polski dysponował zyskiem, to najszybciej w czerwcu czy w lipcu przyszłego roku jest w stanie rozdysponować pieniądze, które byłyby tak zwanym zyskiem. Póki co mamy stratę, nie ma innej drogi ustawowej jak przekazanie pieniędzy do budżetu państwa i mamy stratę, więc czysto teoretyczne operacje, które miałyby przez najbliższe miesiące być realizowane, są operacjami, które prowadzą nie wiadomo dokąd. My nie wiemy, dokąd by prowadziły. My nie wiemy, czy w ogóle w przyszłym roku, w czerwcu, Narodowy Bank Polski miałby zysk. I nie wiemy, jaki to byłby zysk. Tego się nie da policzyć i to jest kolejne nadużycie i manipulacja. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli wejdzie się jeszcze w warstwę księgową samego NBP-u, to nie można rozdzielić sprzedaży złota od innych aktywów i od innych strat, które są w innych miejscach generowane. To są połączone, zagregowane straty, które wynikają z funkcjonowania całego banku. Czysto teoretycznie, gdyby znów chcieć zmieniać te zasady, to dwa lata. Więc opowieści, że pieniądze są tu i teraz, są kłamstwem, zwyczajnym kłamstwem. Ale na szczęście Polacy w to kłamstwo nie wierzą.
To dlaczego właśnie nie chcecie tej ustawy procedować tu na Sejmie, żeby, no, tak jak pan twierdzi, wypunktować tę ustawę od początku do końca i odrzucić ją, nie wiem, nawet po pierwszym czytaniu, tak sobie, taki zakładam scenariusz ewentualny, tylko ona wyląduje w zamrażarce. To z jednej strony też jest paliwo dla waszych przeciwników politycznych, którzy pewnie mogą argumentować o tym, że się boicie tej ustawy.
Ale zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, a to nie jest tylko kwestia kultury parlamentarnej, tylko to wynika z ustawowych zapisów i regulaminu Sejmu, który z tego wynika, nie można poddawać pod procedurę ustawy, które są bez pokrycia. To jest tak samo, jak ja bym zaproponował zarobki w jakiejś dziedzinie budżetowej na poziomie 50 średnich krajowych. I jeżeli nie jestem w stanie wskazać źródła finansowania, to nie jestem w stanie nawet przebić je przez wstęp procedury legislacyjnej. A tutaj mamy jakieś mgliste wizje zaproponowane w ustawie ratunkowej dla prezydenta Nawrockiego, który znalazł sobie pretekst do wetowania ustawy, która jest inwestycją w polskie bezpieczeństwo i w rozwój gospodarczy. Mgliste rozwiązania bez pokrycia.
Ale Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, dziś wicemarszałek Sejmu, do niedawna lider koalicji, twierdzi, że no, on by postąpił inaczej i warto by było tą ustawą się zająć, nawet właśnie tylko po to, żeby ją potem odrzucić.
No tak, ale już nie jest marszałkiem i nie może postąpić inaczej.
Rozumiem, że temat Sejf nie kończy się, mimo że decyzję prezydent podjął, mimo że premier też przekazał, jak te pieniądze zostaną uruchomione. Między innymi Koalicja Obywatelska w tym tygodniu rozpoczyna taką szeroką akcję dotyczącą pokazywania tego, że Karol Nawrocki zawetował ustawę według was dobrą dla Polski.
Wrócę do tego, co powiedziałem. Dwa filary funkcjonowania sejfu. Sejfu polskiego, który jest sejfem w wydaniu Unii Europejskiej zaproponowanym przez Polskę, czyli inwestycja w bezpieczeństwo, inwestycja w rozwój gospodarczy. I my w każdym okręgu wyborczym jesteśmy nieomalże, a na pewno w każdym regionie, wskazać mnóstwo firm, które będą w sposób bardzo hojny czerpały z tego funduszu inwestycyjnego. I na przykład u mnie, ja pochodzę z okręgu kalisko-leszczyńskiego, u mnie w Kaliszu na przykład jutro będzie konferencja prasowa przed WSK Kalisz, bo to jest wytwórnia między innymi sprzętu lotniczego i silników, które wykorzystywane są w zbrojeniówce, silników lotniczych czy komponentów, i my jutro robimy tam konferencję, ponieważ również WSK Kalisz jest na liście beneficjentów tego mechanizmu, który tak czy owak wdrożymy. 44 miliardy euro zostaną wdrożone w polski rozwój gospodarczy, pominąwszy oczywiście efekt bezpieczeństwa, ten efekt najważniejszy.
Powoli kończy nam się czas, więc szybko jeszcze zahaczmy o drugi temat. Trybunał Konstytucyjny. Wiemy, że Sejm podjął decyzję, kto miałby się stać nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że jest 6 wakatów do obsadzenia. Jak pan sobie wyobraża ślubowanie przy tych nowych sędziów, bo z wypowiedzi polityków opozycji jasno wynika, że ciężko sobie wyobrazić, jakoby miało do tego dojść w Pałacu Prezydenckim.
Po pierwsze, decyzja z zeszłego tygodnia Sejmu jest decyzją wiążącą. Osoby, które zostały wybrane...
No, ale ślubowanie
wybrane,
trzeba złożyć, żeby
osoby,
zostać
które zostały,
sędzią Trybunału.
Panie redaktorze i szanowni państwo, które zostały wybrane, już są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Tak wyraźnie
Ale w Konstytucji czytamy, że nie, musi być ślubowanie.
Nie ma ani jednego zdania o ślubowaniu, panie redaktorze, w Konstytucji. Tego typu zapis jest w ustawie, czyli w akcie rangi niższej, i to jest stwierdzenie nie wynikające z prerogatywy i z kompetencji prezydenta, tylko wynikające z charakteru ceremonialno-towarzyskiego, tak bym to żartobliwie nazwał, ale mówiąc serio, to ma charakter ceremonialny.
To gdzie ta ceremonia się odbędzie w takim
razie? To jest
razie?
Składanie ślubowania przed prezydentem, ale to jest zapisane w ustawie. Natomiast sędziowie już są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. W jaki sposób zostanie to zrealizowane, no to proszę jeszcze chwilę poczekać. Bardzo dużo na ten temat w przestrzeni publicznej było mówione. Jednym z pomysłów jest zwyczajnie złożenie ślubowania i przesłanie prezydentowi, jeżeli nie będzie chciał takiego ślubowania odebrać.
A zakłada pan taki scenariusz, że prezes TK Bogdan Święczkowski nie wpuści nowo wybranych sędziów? do sieci BTK, tutaj no
jest
niedaleko?
Jest dosyć potężnym mężczyzną, więc może chcieć blokować drzwi, ale poradzimy sobie z tym.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski, poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, no, powtarzał wciąż te same argumenty o sporze trybunalskim, i o księgowości NBP, i niepewności zysków na zbrojenia. A mnie wciąż, słuchajcie, pulsuje w głowie takie pytanie. Dlaczego politycy z dwóch stron barykady nie wystąpią wspólnie, w debacie? Dlaczego wygłaszają swoje opinie, komentarze osobno, jakby się zamknęli w dwóch takich wieżach, które się ostrzeliwują nawzajem? Dlaczego nie możemy się doczekać prawdziwej rozmowy na temat zbrojeń? Na przykład...